Następna z uchwał to jest uchwała numer 2. Uchwała numer 2 w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. Natomiast chciałbym tutaj poddać pod rozwagę taki pomysł, żeby odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej, ponieważ głosowanie odbywa się za pomocą tych maszynek do głosowania elektronicznych. Nikt tutaj głosów nie liczy ręcznie. Przyjęcie porządku obrad będzie uchwałą numer 3. Więc proponuję oddać głosy na nie i wtedy, że tak powiem, sfinalizujemy kwestię braku komisji skrutacyjnej, jakby będzie to w pełni legitymizowane. Uruchamię teraz głosowanie. Proszę bardzo.
Koniec głosowania.
Podobnie jak w przypadku uchwały numer 1, użyto do głosowania 25 maszynek do głosowania, co oznacza, że każdy z uczestników tutaj obecny oddał głos. I tak jak widzimy wyniki, za oddano 556 159 głosów, wstrzymało się 232 756 głosów, natomiast przeciwko oddano 49 085 998 głosów, w związku z czym uchwały nie podjęto. Dziękuję. Następnym punktem obrad jest głosowanie nad uchwałą numer 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia. I rozpoczynam głosowanie.
Koniec głosowania.
Podsumowując wyniki, za przyjęciem uchwały oddano 49 874 913 głosów. Nie oddano głosów przeciwko, nikt się nie wstrzymał, w związku z czym uchwała została podjęta. Dziękuję. Kolejnym z punktów dzisiejszego zgromadzenia jest głosowanie nad uchwałą numer 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2022.
Powiedzieć, że w ramach tego punktu w dniu wczorajszym wpłynęło zapytanie od jednego z akcjonariuszy w ramach artykułu 428 paragraf 1 KSK, więc jestem gotowy, żeby na to pytanie odpowiedzieć.
Proszę bardzo.
Dobrze, więc w dniu wczorajszym przyszły pytania od jednego z akcjonariuszy i jest to kilka pytań. Ja będę szybko, jakby te pytania przeczytał Państwu i odpowiadał. Więc pierwsze pytanie, może to są pierwsze dwa pytania dotyczące naszych pracowników. Jakie były dochody opóźnienia realizowanych w 2022 roku w spółce badań klinicznych, porównanie badań technicznych, zakończenia prac, prezentowanych w dokumencie Investor Presentation 2022 z kwietnia 2023 z prezentacją ABD, aby przedstawioną podczas stroną Pana Investor Day. Pokazuje, że przesunięcie zakończenia prac leku CPL-2080 wynosi 1 kwartał. Takie samo opóźnienie występuje przy CPL-36 fazy 2 oraz CPL-116 w RA. CPS-u 10, ponad 2 kwartały wdrażania serializacja badań CPS-u 16, CPS-u 81 w kolejnym roku przyzowej i punkt drugi mam jest związany. Pierwsze, jak są przesunięcia terminu planowanych. Dobrze, to może nie, to są badań techniczne. Więc proszę Państwa, ja powiem od strony zarządu, ale też jak gdyby firmy, która przygotowuje badania kliniczne. Znaczy, musimy zdać sobie sprawę, że badania kliniczne są takim najtrudniejszym w zarządzaniu i terminowości procesem. Z tego względu, że w procesie badań klinicznych, które najczęściej są badania wieloletnimi, biorące udział wiele i ośrodków klinicznych i różnych instytucji, które przygotowują proces, jest to najtrudniejszy etap prac badawczo-rozwojowych, który jesteśmy w stanie do końca kontrolować. I w zasadzie pewne terminy realizacji zakończenia, które podajemy, są pewnymi estymacjami, które w dniu informacji czy w dniu prezentacji są przez nas w sposób najwłaściwszy oceniane co do terminu w przyszłym roku, czy w jakichś kolejnych kwartałach możliwości zakończenia, czy wiecie na określonym etapie. W związku z tym, no jak gdyby te nasze przewidywania, one są oparte w danym okresie, czyli w zeszłym roku na podstawie według nas przesłanek, które dały nam możliwość do takich planów zakończenia tych badań, czy stopnia realizacji w danym okresie czasu. Także to jest jak gdyby w sposób takie ogólne określenie trudności w takim precyzyjnym definiowaniu terminu zakończenia przede wszystkim badań klinicznych. Natomiast chciałem Państwu powiedzieć, że w tym konkretnym przypadku my borykamy się z jeszcze jednym problemem, który wynika z pewnego korsetu, który mamy z funduszy unijnych, z CBL i z ABM. Bowiem wszystkie nasze projekty łącznie z badaniami klinicznymi są współfinansowane z tych programów. Ten korset powoduje dość dużą trudność w modyfikacjach programów klinicznych. To znaczy raz określona, przyjęta strategia, która została zdefiniowana, no, wymaga bardzo dużych prac, jeżeli chcielibyśmy coś zmienić. Znaczy, co to oznacza? Jeżeli na przykład byśmy chcieli zmienić, dołożyć CRO, czyli firmę, która pomaga nam w prowadzeniu badań klinicznych, bądź też na przykład zwiększyć ilość krajów, ośrodków, to jest pewną taką strategią przyspieszania czasami takich zarządzania szybkością prowadzenia badań klinicznych, to niestety nie jest to decyzja tylko i wyłącznie nasza, ale żeby to uzyskać, musimy uzyskiwać zgodę odpowiednich instytucji współfinansujących. Oczywiście nie mówię o tym jako o czymś kompletnie negatywnym, natomiast niestety to daje dużo mniejszą elastyczność w przypadku zarządzania takimi terminowością takich projektów. I troszkę jesteśmy ofiarą tego, to znaczy decyzja z wolnej ręki, bez konieczności przetargowania, uzyskania zgody na pewne modyfikacje w ramach programu badań klinicznych zawsze jest łatwiejsza i powoduje, że szybciej można podjąć decyzję, jeżeli na przykład są jakieś opóźnienia projektowawcze. No więc tak to wygląda. Kolejne dwa pytania dotyczą partneringów. Jakie są przyczyny przesunięcia terminów planowanych partneringów przedstawionych w dokumencie Investor Presentation 2022 w stosunku do danych zaprezentowanych podczas Seon Pada Investor Day 2022? Porównanie tych dokumentów wskazuje na przesunięcie planowanego partneringu partnera 1 kwarta o ostatnim samym zakresie CPS 10 i z czego wynika różnica planowanych terminów zawarcia lub partneringowych między tymi dwoma datami, czyli zeszły rok i ten rok. Na stronie 17 sprawozdania wskazane jest, że partnering projektów innowacyjnych poza faktury będzie realizowany w 2024 poprzez reprezentację rynków partneringowych z pierwszym rangą końca 4 roku 2023. Ja chciałem powiedzieć na temat partneringów, czym są nasze przewidywane terminy partneringów. To znaczy, w naszej strategii wszystkie projekty, które doprowadzamy do pewnego rozwoju, chcemy doprowadzić do tak zwanej fazy drugiej proof of concept klinicznej. Czyli takiego momentu, w którym widzimy sygnał efektywności leku i mamy taki pierwszy profil kliniczny, który istotnie zdejmuje ryzyko później kolejnej firmy, która licencjonuje taki profil. W związku z tym, ten partnering, który oczekujemy, on w planach zawsze pojawia się w ciągu 2-3 kwartałów po dacie zakończenia takich pokazów, bo z naszego doświadczenia jest to okres, który wystarczający do tego, żeby wszystkie firmy, które są potencjalnie zainteresowane takim programem, były w stanie zweryfikować dane, były w stanie przeprowadzić pełne audyty doprowadzić do decyzji na poziomie dwóch korporacji, łącznie z pracami prawnymi przy podpisaniu. W związku z tym te pewne przesunięcia, które pokazujemy, ale trochę wynikają z przesunięcia tych badań klinicznych, które są nierozerwalnym etapem do rozpoczęcia badań. Aczkolwiek chciałem Państwu powiedzieć, bo jeszcze jest za chwilę kolejne pytanie na temat business development i naszych przygotowań w tym zakresie. Chciałem Państwu powiedzieć, że na dzień dzisiejszy te ostatnie, zwłaszcza na podstawie ostatniego bio spotkania po stronie, które miało miejsce w czerwcu, w zasadzie jesteśmy bardzo szeroko w tej chwili, bardzo aktywni, jeżeli chodzi o rozmowy zarówno na poziomie fazy 1, jak i innych projektów, tych, które są w drugiej fazie badań klinicznych i rozwoju klinicznych. W związku z tym nie obawiamy się o to, że w momencie pozytywnych wyników badań w tej fazy ten proces będzie jakoś strasznie długo przesiąknięty, trochę przesiąknięty, tak jak też oczywiście żałujemy w przypadku Fardiego, gdzie w zasadzie dwa lata temu zakończyliśmy badania drugiej fazy i ten okres nie doprowadziliśmy do badań Fardiego. Dobrze. Kolejne pytanie. Z jakiego powodu spółka nie realizowała planowanego wdrożenia nowych produktów generycznych w obszarze dotychczasowej terapii do końca 2022? Faktycznie, to jest wypowiedź prezesa GNIP-u w trakcie zeszłorocznego Investor Day w kwietniu zeszłego roku. Faktycznie jesteśmy w trakcie rejestracji i rozwoju kilku nowych produktów generycznych. W przypadku jednego z tych produktów firma oryginalna uzyskała dodatkowo 6-miesięczną ochronę wyłączności danych wynikających z tak zwanego wskazania pediatrycznego. Więc to jest powód jakby opóźnienia wdrożenia jednego z leków generycznych. W drugim przypadku to opóźnienie wynika z faktu pojawienia się tak zwanych wytycznych co do nitrozamin, czyli pewnych zanieczyszczeń, które Europejska Agencja Leków wprowadziła dla tej substancji i to spowodowało, że wszyscy wytwórcy leków generycznych muszą się dostosować do tych nowych wytycznych. W związku z tym te programy są w trakcie wdrożeń i wdrożenia będą miały miejsce w tym i przyszłym roku. Mówimy o programach kardiologicznych i w programach w zakresie układu nerwowego. Natomiast z punktu widzenia tej wielkości rynku leku generycznego, który te nowe programy przyniosą, największym lekiem generycznym, który przygotowuje się do wdrożenia, jest lek kardiologiczny, który powinien wdrożyć z początkiem przyszłego roku. Kolejne pytanie. Jaka była rotacja kluczowych menadżerów w roku 2022? W jakich obszarach biznesowych nastąpiła zmiana? Jakie były przyczyny odejść, w jakim stopniu odejścia nastąpiły z niezawodowych pracodawców? Więc osób, które nazwijmy są kluczowymi menadżerami, czyli to są członkowie zarządu, kierownicy i liderzy określonych działów. Takie osoby w firmie to grupa 20 osób. W zeszłym roku, w 2020 roku, mieliśmy 4 odejścia. To stanowi wskaźnik około 20%. Z punktu widzenia, i to były osoby, wszystkie osoby z działów badań i rozwoju. Z różnych przyczyn badań i rozwoju w ramach tej grupy mamy kilkanaście osób. Więc jest to wskaźnik, który jest bliski wskaźnikowi rotacji dzisiaj na rynku. Ten wskaźnik za rok 2002 jest na poziomie 22% w Polsce. 22% to znaczy, że średnio osoba w Polsce pracownik pracuje w jednej firmie mniej niż 5 lat, 4,7. W przypadku całej naszej firmy wskaźnik dotacji wynosi 20%, więc jest mniej na tym poziomie, może trochę niższy. I w ramach tej kadry menadżerskiej ten wskaźnik również wynosi około 20%. W zasadzie nie obserwujemy czegoś, co stanowi jakiś trudne do zarządzania odejścia. Są one często dość naturalnymi odejściami. Spośród tych 4 osób, 3 osoby to były decyzje pracowników, 1 osoba to była decyzja z naszej strony. Więc to się różnie rozkładało. Mniej więcej to odejścia, to jest 20%. Wreszcie tak rozkłada, że część jest z decyzji pracowników, część jest z decyzji managementu. Kolejne pytanie. Ile kluczowych menadżerów objętych programem motywacyjnym dniem w roku 2021 nie było pracownikami spółki na koniec 2022. Więc precyzyjnie z 8 osób, które były objęte programem menedżerskim w roku 2021, na koniec 2022 3 osoby nie pracowały. I to były osoby związane z badaniami i rozwojem. To są między innymi te spośród tych 4 osób, które odeszły, właśnie 3 osoby, to są te osoby. Kolejne pytanie. Jakie cele zarządcze zostały ustalone dla poszczególnych członków zarządu w 2022 roku? Jaki był poziom realizacji tych celów zarządczych? Więc 2 członków zarządu, które zostało te cele zarządcze ustawione, w przypadku jednego członka, to była EBITDA, uzyskanie określonego poziomu EBITDA w segmencie rezerw generycznych. To było podpisanie umowy partneringowej na rekrutację. To było term sheet, czyli nie podpisanie finalnej umowy, ale wynegocjowanie kluczowych warunków partneringowych dla dowolnego innego produktu innowacyjnego. I to było w przypadku jednego z członków, czyli konkretnie pana Glinki, podpisanie umowy Zajdus na Stany Zjednoczone. Spośród tych 4 celów zarządczych dla tej osoby, 2 zostały spełnione, czyli uzyskanie odpowiedniego poziomu EBITDA i podpisanie umowy partneringowej z firmą Zajdus na Salmex na Stany Zjednoczone. Pozostałe 2 nie zostały spełnione, więc można powiedzieć, że 50% celów zostało spełnionych. Dla drugiego członka zarządu, dyrektora finansowego, oprócz EBITDA, która miała największą wagę, podpisania umowy Falkieri i term sheet na dowolny inny lek innowacyjny. Dodatkowo celem zarządczym było uzyskanie pozytywnej decyzji za nadpłacony podatek. To może nie jest jakoś specjalnie istotny temat, natomiast spółka posiada nadpłacony podatek, który wynika ze sposobu rozliczania podatkowego. I ten podatek jest nadpłacony za kilka lat. W związku z tym w zeszłym roku rozpoczęliśmy proces zwrotu tego podatku. To jest proces, który wymagał pewnego przygotowania, konsultacji z doradcami podatkowymi tej całej aparatury i przygotowania takich wniosków. Uzyskaliśmy taką decyzję i ten podatek został wypłacony. I jakby na bazie tego oczekujemy również zwrotu w kolejnych latach. Więc określiliśmy to jako istotny też o cel dla dyrektora finansowego, który jest pozytywny. W związku z tym EBITDA, decyzja pozytywna za nadpłacony podatek w przypadku członka dyrektora finansowego i EBITDA i kontrakt zajmujący w przypadku dyrektora zajmującego się rozwojem biznesu. Punkt kolejny. Jakie kluczowe parametry zostały przyjęte w programie motywacyjnym, który zrealizowany spowodowało przyznanie warunków subskrypcyjnych, czyli jakby przed chwilą odpowiedziałem na te kryteria przyznawania. Jaki jest związek tych kryteriów z budowaniem wartości spółki, jeżeli w 2020 roku kurs obniżył się o 58%? W związku z tym myślę, że uzyskanie pozytywnej, wysokiej EBITDA jest jakby związek przyczynowo-skutkowy z wartością spółki jest dość jednoznaczne. W przypadku decyzji o nadpłaceniu podatku, może to nie jest informacja, która ma bieżący wpływ na rachunek wyników, natomiast ma wpływ na, tak jak powiedziałem, długotrwały cash flow spółki. Tym bardziej, że te sumaryczne przez najbliższe kilka lat zwrot podatków szacuje na poziomie około 10 milionów złotych. Stanowi to dość znaczącą zastrzyk finansowy, który spółka oczekuje. I przedostatnie pytanie dotyczące do Rady Nadzorczej. Pytanie brzmi, czy w ocenie Rady Nadzorczej w spółce są wystarczające zasoby osobowe pod względem kompetencji doświadczenia międzynarodowego w zakresie rozwoju biznesowego prowadzenia projektów innowacyjnych. I mamy tutaj od przewodniczącego Rady Nadzorczej odpowiedź na to pytanie, które wskazuje, że tak, że takie zasoby są w spółce zidentyfikowane i monitorowane. Ja chciałem kilka słów swojego komentarza, bo oczywiście już od pewnego czasu informujemy o takim trochę budowaniu pewnej strategii, jeżeli chodzi o biznes development spółki. Nie ukrywam, że te różne zmiany, które miały miejsce między innymi kolejny punkt, czyli jakie były przyczyny odwołania wiceprezesa Jacka Gigi, są z tym związane. To znaczy, my w tej chwili przewartościowujemy całą strategię Gigi Development. I ta strategia składa się z dwóch elementów. Bardzo takiego organicznego, silnego wsparcia, przygotowania wewnątrz spółki, spotkań, relacji. Efektem tego na ostatnim bio było blisko czterokrotnie zwiększanie liczby spotkań z docelowymi potencjalnymi partnerami. Ja powiem, że spotkaliśmy się z 8 z 10 największych firm farmaceutycznych zainteresowanych naszymi aktywami. Tych spotkań było naprawdę bardzo dużo. Po tych spotkaniach dzisiaj jest dużo feedbacku, podpisywania umów CDA, czyli takich uchwalania tajemnicy, czyli jak gdyby zainteresowane, które jestem przekonany, że będą konsekwencją będą kontynuacje rozmów partnerowych na nie tylko Hardcale, gdyby sprawa jest już znacząco przygotowana, ale również innych produktów w fazie drugiej, które w ciągu najbliższych kwartałów będzie mieć się odczyty drugiej fazy.
Te firmy z Big Pharma czekają po prostu na zakończenie trzeciej fazy
badań. Jeżeli chodzi o zainteresowanie projektami, to największe oprócz Hardcale'ego, gdzie mamy 7 firm, z którymi rozmawiamy, kilka z nich mamy nadzieję, że wystąpi w procesie budowania, które zaczniemy w ciągu najbliższych 2 miesięcy. Więc oprócz tych kwartyrygo, w takiej kolejności mamy zainteresowanie projektami. Jako największe, PD 10 lat i później GP 40. Bardzo mocno wyskoczył projekt przedkliniczny, który jak gdyby wpisuje się dzisiaj taką gorącość zainteresowania i takiego w onkologii, mianowicie przeciwciałki specyficzne anty-PD-L1-AXL. To jest projekt tak zwany C-BITE. On jest na etapie badań przedklinicznych, ale to jest projekt, który idealnie się wpisuje w szukanie leków, które przełamują oporność immunoterapii w onkologii, czyli takiego złotego graalu dzisiaj leczenia zaawansowanych nowotworów, które są immunowrażliwe. Więc pomimo, że jest to projekt przedkliniczny, mamy bardzo duże zainteresowanie tym programem. Okej. Okay. Więc to byłyby pytania i odpowiedzi.
Dziękuję panie prezesie. Czy listę panu wysłać później? Listę obecności panu wysłać? No dobrze, to tak wracając do rzeczywistości głosowania. Pytania akcjonariusza, tudzież udzielenie odpowiedzi przez pana prezesa możemy potraktować jako skonsumowanie punktu 67 porządku obrad. I teraz zaanonsowane już wcześniej głosowanie nad uchwałą numer 4 przed nami. Uchwała numer 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2022. Pozwolę sobie uruchomić głosowanie. Proszę bardzo.
Koniec głosowania.
Dobrze. Z racji tego, że z puli ubyły 2 piloty, to liczba 25 zamieniła się na 23, czyli w dalszym ciągu wszystkie piloty działają poprawnie. Udało się Państwu oddać ważne głosy, przy czym za oddano ich 49 852 913 głosów. Nie oddano głosów przeciwko, ani w opcji wstrzymał się od głosu, zatem uchwałę numer 4 podjęto. Dziękuję. Kolejna w porządku obrad uchwała numer 5 dotyczy zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2022. I uruchamiam głosowanie. Proszę bardzo.
Koniec głosowania.
Jeśli chodzi o wyniki, podobnie jak w przypadku uchwały poprzedniej, czyli uchwały numer 4, oddano 49 852 913 głosów za, przy przeciwko nie oddano żadnego głosu, również nikt się od niego nie wstrzymał, w związku z czym uchwała numer 5 została podjęta. Dziękuję. Kolejna w porządku obrad, uchwała numer 6 dotyczy, jest to uchwała w sprawie pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2022. Uruchamiam głosowanie. Proszę bardzo.
Koniec głosowania.
Również uchwała numer 6 została podjęta. Nikt nie wstrzymał się od głosu, nie oddano głosu przeciwko. Jeżeli chodzi o głosy za, oddano ich 49 852 913 głosów. Dziękuję. Kolejna z uchwał, uchwała numer 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022, obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, sporządzonego zgodnie z wymogiem artykułu 382 paragraf 3 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i uwzględniającego wymogi dobrych praktyk spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2021. Uruchamiam głosowanie. Proszę o oddawanie głosów.
Koniec głosowania.
Jeżeli chodzi o wyniki uchwały numer 7, została ona podjęta głosami za 49 852 913 głosów, przeciwko nie oddano głosu, również nikt nie wstrzymał się od głosu. Dziękuję za głosowanie. Teraz rozpoczniemy serię głosowania uchwał dotyczących udzielenia absolutorium, czy to dla członków zarządu, czy członków Rady Nadzorczej. Są to uchwały tajne, jako że dotyczą kwestii osobowych. I pierwszą z tych uchwał jest uchwała numer 8 w sprawie udzielenia absolutorium panu Maciejowi Wieczorkowi, prezesowi zarządu spółki. Proszę o głosowanie.
Koniec głosowania.
Uchwała numer 8 została podjęta. Za oddano 49 852 913 głosów. Nikt nie głosował przeciwko, również nikt nie wstrzymał się od głosu. Dziękuję. Następna z uchwał, uchwała numer 9, dotyczy, jest to uchwała w sprawie udzielenia absolutorium panu Jackowi Glince, wiceprezesowi zarządu. Proszę o oddawanie głosów.
Koniec głosowania.
Również w przypadku uchwały numer 9 została ona podjęta. Za głosowało, oddano 49 852 913 głosów wobec żadnego głosu przeciwko, tudzież też nikt nie wstrzymał się od głosu. Dziękuję. Uchwała numer 10 dotyczy udzielenia absolutorium pani Dorocie Zwolińskiej, członkowi zarządu. Uruchamiam głosowanie.
Koniec głosowania.
Uchwała numer 10 została podjęta. Za oddano 49 852 913 głosów. Nikt nie głosował przeciwko, również nikt nie wstrzymał się od głosu. Dziękuję. Uchwała numer 11 przed nami. Dotyczy ona udzielenia absolutorium panu Robertowi Rzemińskiemu, przewodniczącemu Rady Nadzorczej spółki. I uruchamiam głosowanie.
Koniec głosowania.
Uchwała numer 11 również została podjęta. Przeciwko nie oddano żadnego głosu. Nikt się również nie wstrzymał. Natomiast za oddano 49 852 913 głosów. Dziękuję. Uchwała numer 12 w sprawie udzielenia absolutorium pani Urszuli Wieczorek, członkowi Rady Nadzorczej. Uruchamiam głosowanie.
Koniec głosowania.
Dziękuję za oddane głosy. Również w przypadku uchwały numer 12 za oddano 49 852 913 głosów. Nikt nie głosował przeciwko, również nikt nie wstrzymał się od głosu. Dziękuję. Kolejna w porządku obrad jest uchwała numer 13 w sprawie udzielenia absolutorium panu Arturowi Wieczorkowi, członkowi Rady Nadzorczej. Proszę o głosowanie.
Koniec głosowania.
Uchwała numer 13 została podjęta. Za oddano 49 852 913 głosów. Nikt nie głosował przeciwko, również nikt nie wstrzymał się od głosu. Dziękuję. Kolejna z uchwał to uchwała nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi, członkowi Rady Nadzorczej. Proszę o oddawanie głosów.
Koniec głosowania.
Jeśli chodzi o wyniki, uchwała nr 14 również została podjęta. Za oddano 49 852 913 głosów. Wobec żadnego głosu przeciwko, tudzież nikt nie wstrzymał się od głosu. Dziękuję. Kolejna z uchwał, uchwała nr 15, dotyczy udzielenia absolutorium panu Bogusławowi Galewskiemu, członkowi Rady Nadzorczej. Proszę o głosowanie.
Koniec głosowania.
Uchwała nr 15 została podjęta. Za oddano 49 852 913 głosów. Nikt się od głosu nie wstrzymał, tudzież nikt nie głosował przeciwko. Dziękuję. Kolejna z uchwał, uchwała nr 16. Jest to uchwała w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków zarządu i Rady Nadzorczej Celon Pharma SA za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022. Uruchamiam głosowanie.
Koniec głosowania.
Uchwała nr 16 została podjęta. Za głosowano 49 287 981 głosów. Przeciwko oddano 564 932 głosy. Natomiast nikt się od tego głosu nie wstrzymał. Dziękuję. Kolejna w porządku obrad, kolejna, bo teraz będzie 5 uchwał dosyć podobnych. Dotyczą one powołania członka Rady Nadzorczej Celon Pharma SA nowej kadencji. Ta kadencja będzie się rozpoczynała 1 stycznia 2024, będzie 3-letnia. Jest to niejako już takie powołanie na pół roku wcześniej, co jest zgodne z kodeksem spółek handlowych. I pierwsza z uchwał, uchwała nr 17, będzie dotyczyła powołania do Rady Nadzorczej. Tu 17. Pana Bogusława Galewskiego. Uruchamiam głosowanie.
Koniec głosowania.
Uchwała nr 17 została podjęta. Za oddano 45 264 330 głosów.
Przepraszam. Co mi się tu nie zgadza?
Tak?
Że z ilu głosów ja głosuję?
Glatton to jest głosów. Głosów. 45 milionów 27 tysięcy 530. Jeden głos z jednego głosu w ramach pełnomocnictwa głosuję ja. 45 milionów 27 tysięcy 530 głosów.
27 tysięcy 27
27 tysięcy. Tak? Poprawnie. Dobrze. W związku z to jeszcze raz powtórzę, za oddano 45 264 330 głosów, przeciwko 556 159 głosów. Jeśli chodzi o opcję, wstrzymał się 4 032 424 głosy. Uchwała numer 17 została podjęta. Dziękuję za głosowanie. Uchwała numer 18 dotyczy również powołania członka nowej kadencji w osobie pana Roberta Rzemińskiego. Proszę o oddawanie głosów.
Koniec głosowania.
Jeśli chodzi o wyniki, uchwała numer 18 została podjęta. Oddano 45 264 330 głosów za, przeciwko 556 159 głosów. Natomiast jeśli chodzi o głosy, które się wstrzymały, to 4 032 424 głosy. Dziękuję. Kolejna z uchwał dotyczy powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji w osobie pana Krzysztofa Kaczmarczyka. Proszę o oddanie głosów.
Koniec głosowania.
Uchwała numer 19 została podjęta. Za oddano 49 296 754 głosy. Przeciwko 556 159 głosów. Nikt się nie wstrzymał od głosowania. Dziękuję. Przechodzimy do procedowania uchwały numer 20. Dotyczy ona powołania członka Rady Nadzorczej w osobie pana Artura Wieczorka. Proszę o oddanie głosów.
Koniec głosowania.
Jeśli chodzi o wyniki, uchwała numer 20 została podjęta. Za oddano 45 264 330 głosów. Przeciwko 556 159 głosów. Jeśli chodzi o głosy, o których się wstrzymano, to 4 032 424 głosy. Dziękuję. Kolejna z uchwał, uchwała nr 21, dotyczy powołania członka Rady Nadzorczej w osobie pani Urszuli Wieczorek. Proszę o oddanie głosów.
Koniec głosowania.
Uchwała nr 21 została podjęta. Za oddano 45 264 330 głosów. Przeciwko 556 159 głosów. Wstrzymało się 4 032 424 głosy. Dziękuję. I w porządku obrad została nam ostatnia z uchwał, to jest uchwała nr 22 w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. Proszę o oddanie głosu.
Koniec głosowania.
Uchwała nr 22 została podjęta. Za oddano 49 852 913 głosów. Nikt nie głosował przeciwko, również nikt nie wstrzymał się od głosu. Dziękuję. I w tym momencie zakończyliśmy punkt 16 porządku obrad. Następnym punktem są wolne wnioski. Czy ktoś z Państwa zgłasza wolne wnioski? Rozumiem, że nie ma wolnych wniosków. Zatem pozostaje nam zamknięcie obrad walnego zgromadzenia. Punkt 18 porządku obrad. Dziękuję bardzo za obecność. Tutaj udzielę głosu panu prezesowi.
Państwo, nie wiem, przyjechać się z daleka, to na dole to można zjeść lunchek. Także jest możliwość, jeżeli jesteście w Łodzi, zapraszamy. Także proszę o informację, tutaj pani Małgosia może pomóc.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
To pewnie chciał się zapisać.
No to jest ten szybki dostęp.
Pani Sylwana przyjechała z
czegoś? Nie. Listę mogę poprosić obecności?
Tak. Skrzyrować pana?
To miał pan sporo pilotów chyba.
Tak, właśnie pierwszy raz nam to zdarzyło, że ten pilot nie zawsze udaje się po
prostu na jeden pilot.
Bo nie mieliśmy podziału akcji.
Pójdę skrzyrować. Chyba niewiele osób rozumie, że to jest taki bardzo długotrwały biznes, który się pewnie
ciągnie. No to raczej pozytywne takie sygnały, takie ogólnie. Świat jest dobry. Znaczy, wraca dobrze. No, tak,
dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
Tutaj pożyczę.
Proszę.
Tak? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
Dzięki.
Do widzenia.
Do widzenia.
Dziękujemy. Do widzenia.
Ja będę potrzebowała najszybciej tej uchwały o dywidendzie, bo muszę pójść raport bieżący. To...
No to zaraz wróci. Tak, to... Przewodniczący. Dwa razy sprawdzane było.
Coś to? Nie ma mojej zgody na 16 lat. Mówiłam.
On cię upał, że jednak da radę. Jak powiedział, że tak, to przeforsował.
Pan musiał pojechać, to bez sensu.
Bez sensu.
Zaczął zadzwonić i po prostu gonić na inną.
W ubiegłym roku miał 1-3 pilot. Też problem. Mówię, może będzie ktoś miał więcej. Nie. No i proszę. Także
wtedy
jak to zrobię?
To całe wypożyczenie w tym stanie, tak? Bo...
Tak, bo ono wszystko do jednego.
Nie było. No na jednym to się.
Zmieścili.
Jeden za to płacimy. Zresztą mi dostała ktoś w dokument?
Za wypożyczenie? Pewnie słabać. Ja nie. Chyba, że była z paczką i mogła do Witka trafić.
Nie, on później się rozbitał.
Ale w sumie paczka na uciekł.
Ten przecież się zakręcił na koniec. Jak to
stali się? 4. No, sprawdzę
ja najszybciej potrzebuję uchwały o dywidendzie.
Zapisałem ci to.
Czy ja mogłabym poprosić o wydruki z tych głosowań? O wydruki z tych głosowań?
Tak, tak, już zaraz wyślę.
Oryginał ja muszę zabrać.
Oryginał, tak, ten.
Mhm. Ja sobie kopię z stołu.
Dobra, czyli... Ten dokument w PDF-ie panu wysyłam?
Tak, można, jeżeli ma się pana wyda, to poproszę.
Ja, że tak,
jest
to, co pan napisał w tym mailu, to jest.
Tak, przyjmijmy te 21,5 tysiąca więcej niż w naszej stronie. Nie, bo to.
To teraz pytanie, ile jest aktualnie akcji?
Tyle jest aktualnie? 51,56 tysięcy. Tyle jest. To ta ilość akcji i głosów to jest to, co uprawnieni pobrali z KDPW, złożyli wniosek o to, żeby móc uczestniczyć
w
na ten record date, więc to jest to. No, czyli tak naprawdę mamy tych głosów ile?
Łącznie pan napisał, czy tyle jest.
66 milionów, no to 66 milionów było reprezentowane 50 milionów głosów. Nie najgorzej, ja byłem niedawno na jednej spółce, to było 29%. Wszystkich możliwych głosów. Mhm. Dobra, to jedno. Przepraszam za bałagan, ale to koledzy tam wbrew temu, co tam jeden, ten pan od wielu pilotów powiedział, nasz dział techniczny się nie spisał, natomiast robiliśmy próbę dwa dni temu.
Próby.
Robiliśmy próbę, jeszcze dzisiaj wszystko działało rano, natomiast no, ten komputer może już po prostu chyli się ku upadkowi, nie wiem, że trzeba to... A ja nie ukrywam, że chciałbym mieć komfort taki, jak mam właśnie na spółce, na którą jeżdżę, że jest po prostu firma wynajęta, oni wszystko robią, a prowadzący jedyne co musi, to odczytać ile oddano głosów. Bo to każda uchwała jest drukareczką,
to
raz
zdaje. Tak, no tak. Przychodzi firma zewnętrzna i...
W Radzie?
Tak, a. W Izbie.
A, w Izbie, no. Ja wczoraj miałem zgromadzenie Izby Adwokackiej, bo mamy prawie lipiec, a nie ma budżetu na ten rok.
Jak to
było adwokatów. No i było właśnie głosowo, tylko tam było zdalnie, tak jakby taki, taki system, który tam izbę podobno kosztował 80 tysięcy na sesję głosowania. Więc nie wiem, dużo, mało. Nie wiem jak temu państwu, ale notariusze jest mniej, tak?
Tak.
Nie wiem, w Izbie Warszawskiej ile może być?
Około 3
tysięcy. No, to nie tak dużo. Adwokatów 6 i trochę było. No dobra, czyli co? Wysyłam zaraz mailem do pani. I kiedy podjechać?
O 15 na pytań.
No, czy po 15? A wcześniej?
Wcześniej mam akty.
A no. Bo to by nam jest dzisiaj, chyba że podjedzie ktoś inny.
Ale to pan musi podpisać.
A dobra.
Pan musi podpisać to. Mamy co 11.30.
Jakby tak...
To ewentualnie na 13. Czy po 13 parę minut.
No dobra, no to podjadę wobec tego. Bo niestety córka mnie zachorowała i muszę ją dzisiaj przejąć. Dobra, czyli po 13.
Tak. Po 13.30 mamy temat.
Mój dowód osobisty się nie zmienił.
Jeżeli się nic nie zmieniło, adres zamieszkania
to wszystko
się nie
jest bez zmian. Prosta sprawa będzie. No już, a pani notariusz jutro tutaj u nas jeszcze?
Tak. A. Przepraszam, bo myślałam, że zostało założone, że to ta sama spółka.
Nie, no to tych spółek to jest więcej w cudzysłowie.
Bo ta pani umawiająca nie mówiła wtedy, o którą spółkę
nie, chodzi. Nie, bo to jakby było w ogóle poza mną, bo ja tam z tamtą spółką nie mam i nie chcę mieć nic do czynienia. To znaczy wystarczy trzy inne. Mhm. Natomiast jeszcze raz przepraszam za tamte koleżanki z działu zapewnienia jakości.
A ja dostałam maila, zaraz po pana mailu, że no rzeczywiście tamtych dokumentów to nie, ale żeby kwestionariusz wypełnić. A w tym kwestionariuszu tak naprawdę do mnie to praktycznie nic się nie odnosi.
Ja bym nie wypełniał i zostawił, bo jakiś poziom absurdu przekroczył wszystko. To.
Myślę na maila. Z każdego głosowania to zestawienie.
No taki to jest taki PDF-ik.
Coś co tytuł trzeba było jeszcze zmienić. To jest taki bardzo oryginalny.
No to, a teraz już nie zmienię.
Myślę, że możesz.
No dobra, to się pobawię. Ty to zapisałeś?
Zapisałem, jest na pulpicie.
Na pulpicie.
I to jest to na górze. To.
Nie, no. A dobra, głupio wygląda.
Właśnie tak.
To dobra, i tak to. Ile było głosów, suma i tak dalej. Dobre. Większość. No dobra, to
dobrze,
już.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. I przepraszam jeszcze raz za to przegięcie ram czasowych. Też liczyłem na godzinę.
Bo to tak przeważnie wychodziło z roku.
Tylko że też rok temu nie było pytań. A to jednak nam zajęło z 15 minut.
Dziękuję.
Dziękujemy, do widzenia. Ten tytuł jeszcze zmienić.